480. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę, inwazji na pełną skalę. Z warszawskiego studia wita się Paweł Bobołowicz, audycję zrealizuje Marcin Suchmiel. Jewgenij Prigożyn przerwał dwudniową ciszę. W nagranym oświadczeniu stwierdził, że bojownicy Wagnera wyszli, by zaprotestować, ale nie by obalić rząd w kraju. Prigożyn nie powiedział nic o miejscu, w którym znajduje się obecnie. Dzisiaj rano jednak pojawiły się informacje, że samolot Jewgenija Prigożyna przyleciał na Białoruś. Władimir Putin wygłosił kolejne przemówienie telewizyjne. Niektóre media określiły przemówienie Putina jako historyczne i przesądzające o losach Rosji. Chociaż takie treści chyba w tym przemówieniu się nie znalazły. Putin zaproponował najemnikom grupy Wagnera wstąpienie w szeregi formacji podporządkowanych Ministerstwu Obrony Federacji Rosyjskiej lub wyjazd na Białoruś. Mówił o zdradzie organizatorów buntu, którzy na ślepo użyli bojowników Wagnera. Rosyjski prezydent ponownie nie wymienił nazwiska Prigożyna. Jednocześnie Putin przyznał, że podczas buntu zginęli rosyjscy piloci wojskowi. Sojusznicy ostrzegli Ukrainę, aby nie atakowała Rosji podczas buntu Prigożyna, donosi CNN, powołując się na anonimowego zachodniego urzędnika. Według niego istniała obawa, że Ukraina i Zachód będą postrzegane jako pomagające Prigożynowi i zagrażające rosyjskiej suwerenności. Sojusznicy podkreślali więc, że jest to wewnętrzna sprawa Rosji, a na szczeblu ministrów spraw zagranicznych i przez ambasadorów wzywali Ukraińców, by nie kołysali łodzią. Wołodymyr Zełenski odwiedził wysunięte pozycje sił zbrojnych Ukrainy na kierunkach bachmuckim i berdiańskim. Prezydent poinformował także o postępie wojsk ukraińskich we wszystkich kierunkach. Wczoraj siły zbrojne Ukrainy wyzwoliły wieś Riwnopil w obwodzie donieckim. Stany Zjednoczone obecnie nie uważają niebezpieczeństwa wysadzenia przez Rosjan zaporowskiej elektrowni jądrowej za nieuchronne, pomimo ostatnich doniesień Ukrainy o przygotowaniach Rosji do ataku terrorystycznego. Tak stwierdził przedstawiciel Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu John Kirby. Jednocześnie Biały Dom bardzo, bardzo uważnie monitoruje sytuację. My przenosimy się na Ukrainę i łączymy się znowu z Dmytrem Antoniukiem. Dzień dobry, Dmytrze.
Dzień dobry, Pawle. Witam Państwa serdecznie.
Dmytrze, kolejny dzień z dobrymi chyba informacjami ze wschodu Ukrainy, ze wschodu i z południa, z frontu i z ukraińskiej ofensywy.
Dokładnie tak. Miejscowość Riwnopil została wyzwolona i to dało możliwość połączyć dwie grupy ukraińskich żołnierzy, które atakują tam na granicy, akurat na granicy obwodów Zaporowskiego a Donieckiego. Także teraz to już jedyny taki odcinek frontu, który jest w naszym podporządkowaniu, jedyny odcinek frontu wyzwolonych na wyzwolonej przestrzeni. I to jest bardzo ważne, ponieważ tam już jest wyzwolone ponad 85 km kwadratowych i to jest w kierunku Berdiańska i w Mariupola też. Także wojska rosyjskie próbują tam już rzucać swoje główne posiłki, które oni przygotowali na wypadek ukraińskiej ofensywy. Co ciekawe, że Rosjanie myśleli, że ta ofensywa, główny jej kierunek będzie w tam, gdzie jest na odcinku między miastem Orichiv i miastem Tokmak, czyli w kierunku Melitopola. Cóż, tam też trwają walki, tam też my mamy sukcesy, chociaż nie takie wielkie jak tam z tym Riwnopolem, ale ważne, że wojska rosyjskie mieli akurat tam największe posiłki, a teraz na pewno są zmuszeni wszystko, co oni mają, rzucać akurat tam pod Riwnopol, bo wojsko ukraińskie już zbliża się do pierwszej linii głównej, głównej linii obrony Rosjan. I to jest bardzo zagrażające dla nich na tym kierunku. Oprócz tego jeszcze warto też zaznaczyć, że pod Marinką już jest informacja na północ od Marinki. Informacja, która postąpiła od brytyjskiego wywiadu, Brytyjczycy potwierdzają, że Ukraińcom udało się wyzwolić niedużą przestrzeń, ale wyzwolić swoją ziemię, która była okupowana aż od 2014 roku.
Dmytrze, ta informacja też o pobycie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego bezpośrednio na linii frontu. To też ważny sygnał przecież i dla żołnierzy, i dla opinii publicznej też tej zachodniej.
Jak najbardziej. I no, ja z szacunkiem naprawdę stawiam się do tego, że Zełenski jeździ na różne odcinki frontu i teraz on był akurat na południu i my mamy dźwięk, w którym jest, no, są słowa Wołodymyra Zełenskiego, także posłuchajmy.
Dziś byłem na froncie na odcinku donieckim i zaporowskim. U naszych obrońców na wysuniętych pozycjach, na których trwają aktywne działania. Dziś na wszystkich kierunkach nasi wojownicy przesunęli się naprzód. To naprawdę szczęśliwy dzień i życzyłem chłopakom więcej takich dni. Byłem w pododdziałach Hortycy, którzy bohatersko odznaczyli się w walkach za twierdzę Bachmut. Zuchy chłopaki. Później byłem u piechoty morskiej, potężnych, ale ostrożnych i skrupulatnych. Dziękuję, że staracie się chronić życia naszych żołnierzy.
Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy, bezpośrednio odwiedził linię frontu. Jak państwo słyszeliście, był z tymi żołnierzami, którzy uczestniczą w ofensywie, ale przy okazji państwo usłyszeliście też oczywiście głos Artura Żaka, który tradycyjnie tłumaczy i nakłada głos lektorski na nasze dźwięki, za co Arturowi bardzo serdecznie dziękujemy, ale to też jest pretekst, żeby teraz z Arturem się połączyć. Dzień dobry, Arturze.
Dzień dobry, Pawle, kłaniam się nisko ze Lwowa.
Kłaniasz się ze Lwowa, Arturze, ale obserwujesz sprawy zdecydowanie dalej, bo na tobie spoczął ten chyba obowiązek, na pewno nieprzyjemność. Obserwujesz, co robi Putin, co się dzieje ze sprawą Prigożyna.
Wczoraj Putin wygłosił orędzie do narodu. Faktycznie Piskow zapowiadał to orędzie jako historyczne, przesądzające o losach Rosji, wiekopomne. Co prawda po tym orędziu Piskow stwierdził, że dziennikarze źle jego zrozumieli. To przemówienie, to orędzie nie było historyczne, nie było przesądzające i nie było wiekopomne. Putin przede wszystkim mówił o tym, że konsolidacja społeczeństwa uratowała Rosję i skuteczne działania wszelkie jej władzy. A teraz po prostu na początek tak naprawdę mojej wypowiedzi chciałbym zaprezentować początek przemówienia Putina, a później go skomentuję. Społeczeństwo wykazało się konsolidacją na najwyższym poziomie. Władze wykonawcze i ustawodawcze na wszelkich szczeblach zademonstrowały jednoznaczne, twarde stanowisko poparcia dla ładu konstytucyjnego. Organizacje społeczne, konfesje religijne i wiodące partie polityczne, całe rosyjskie społeczeństwo zjednoczyło się i wzięło na siebie odpowiedzialność za los ojczyzny. Chciałbym podkreślić, że od samego początku wydarzeń natychmiast podjęto wszelkie niezbędne decyzje, aby zneutralizować powstałe zagrożenie, aby chronić porządek konstytucyjny, życie i bezpieczeństwo naszych obywateli. Jak się okazuje, ewakuacja władzy z Moskwy, pozwolenie na to, żeby uzbrojeni ludzie ze sprzętem wojskowym przemierzyli setki kilometrów, zajmowanie milionowych miast i sztabów, między innymi sztabu jednego z główniejszych, czy też najgłówniejszego sztabu w ramach agresji Rosji na Ukrainę, to były skuteczne działania. Także skutecznymi działaniami było między innymi bombardowanie tras przesuwania się Wagnerowi, na których poruszały się cywilne samochody. Jest wiele nagrań. Oczywiście w mediach społecznościowych, nawet tych najbardziej sprzyjających władzy, są okropne komentarze. W większości przypadków komentujący stawiają emotikon klauna. Tam niektóre komentarze przekraczają nawet 10 tysięcy. Kolejne tezy w przemówieniu Putina to oczywiście to, że ten przewrót od początku był skazany na porażkę i władza by go zlikwidowała, usunęła, ale oczywiście ten przewrót zorganizowali wrogowie Rosji, neonaziści z Kijowa, kolektywny Zachód i im zależało na bratobójczej walce. A teraz bym chciał zaprezentować to, co Putin powiedział o Wagnerowcach, o właśnie tych, którzy popełnili tę zbrodnię. Oni wszystko dobrze rozumieli. Zdawali sobie sprawę, że dopuścili się działań przestępczych, aby podzielić i osłabić kraj, który stoi teraz w obliczu kolosalnego zagrożenia zewnętrznego, bezprecedensowej presji z zewnątrz. Kiedy nasi towarzysze giną na froncie ze słowami na ustach, ani kroku w tył. Jednak organizatorzy buntu, zdradziwszy swój kraj, swój naród, zdradzili też tych, których zaangażowali w tę zbrodnię. Okłamali ich i pchnęli nad śmierć pod kulami, tak aby strzelali do swoich. Właśnie takiego bratobójstwa chcieli wrogowie Rosji, neonaziści w Kijowie oraz ich zachodni patroni i wszelkiego rodzaju zdrajcy narodu. I jak się okazuje, takich zdrajców narodu można w żaden sposób nie ukarać, można się zgodzić na wyjazd na Białoruś, można skasować oskarżenia przeciwko takim osobom. Myślę tutaj o Prigożynie, oczywiście Utkinie, dowódcy Prigożyna i innych dowódcach Wagnera. Kolejne tezy w przemówieniu Putina to to, że właśnie Wagnerowcy teraz mogą podpisać kontrakt z Ministerstwem Obrony i po raz kolejny Putin powtórzył, że całe społeczeństwo i konsolidacja społeczeństwa pokonała ten kryzys. No i oczywiście dziękował Łukaszence za jego wsparcie. Po tym przemówieniu, zresztą niedługim, pięciominutowym orędziu Putina do narodu rosyjskiego, odbyło się posiedzenie struktur siłowych, czyli Putin i narada wszystkich silowików, czyli szefów, tak jak powiedziałem, struktur siłowych. Był tam na przykład prokurator generalny Krasnow, Kołokolcew, minister spraw wewnętrznych, minister obrony, oczywiście Szojgu, który nadal jest, dyrektor FSB, Bortnikow, szef Gwardii Narodowej Zolotow, dyrektor FSO Koczniew, szef Komitetu Śledczego Bastrykin, a także szef administracji Kremla Wajno. Co prawda, to jest jedyny konkret, który ja mogę podać, ponieważ nie ma żadnych informacji z posiedzenia tego ciała. Mamy tylko bardzo dużo skupionych zdjęć, takich przybliżeń na twarzy, skupione tych właśnie silowików. I niektórzy w internecie, nawet najbardziej prorosyjscy komentatorzy, skomentowali, że ojciec zwrócił z wywiadówki, nic nie zrozumiał, nic nie powiedział, ale i tak sklepał mi pupę. I tak na koniec mojej tyrady chciałbym tylko poinformować o opinii, o wypowiedzi jednego z deputowanych Dumy Rosyjskiej, między innymi deputowanego Kartopolowa, który powiedział, że nie powinno się delegalizować Wagnera. Przecież nie uczynili nic karygodnego. Więc jak się okazuje, to działanie Wagnera w ramach struktur rosyjskiego państwa nie jest niczym karygodnym. No i prawdopodobnie deputowany Dumy Kartopolow nie wie o tym, że wszelkie prywatne firmy wojskowe na terenie Rosji są jak najbardziej zabronione. Nie należy niczego wymyślać. Według prawa rosyjskiego monopol na władzę mają tylko struktury państwa. Więc tutaj może ktoś poinformuje deputowanego, że jednak Wagner dotychczas też nie mógł działać na terenie Rosji. Pawle?
Arturze, zanim powrócimy do wątku jeszcze związanego z buntem i Prigożynem, to mamy informację od Darii Hordyjko, która oczywiście jej przygotowała dzisiaj skrót informacji i śledzi na bieżąco, co się dzieje. Nieznani sprawcy wysadzili w powietrze linię kolejową w rejonie kirowskim na Krymie. W rezultacie tory kolejowe zostały uszkodzone. Naprawa będzie trwać od 4 do 8 godzin, czyli jak widać cały czas ta bawełna, jak to mówią Ukraińcy, na Krymie się rozwija. Ale chciałem, żebyśmy powrócili jeszcze na szybciutko do jednego wątku, mianowicie do tej informacji, którą też przedstawiłem w skrócie, o tym, że sojusznicy ostrzegli Ukrainę, by nie atakowała Rosji podczas buntu w Prigożyna. Taką informację podało CNN. Czyli w Zachód cały czas wierzy w to, że Rosja nie powinna się rozsypać, nie powinna się osłabić, że to jest bardziej niebezpieczne niż Rosja, która wygrywa, czy która mogłaby wygrać wojnę na Ukrainie.
Niekończąca się historia, którą przynajmniej ja w swoim życiu, z którą ja w swoim życiu mam do czynienia od co najmniej kilkudziesięciu lat. Podobne przecież opinie były podczas rozpadu Związku Radzieckiego i odzyskiwaniu niepodległości przez Ukrainę i inne republiki tego więzienia narodów. Tak, Zachód nadal się boi. Nie wiem, czy pamiętasz, jak w sobotę zjawiła się opinia kanclerza Austrii, który zaczął właśnie mówić o tym, że broń nuklearna nie powinna trafić w niepowołane ręce. Później zjawiły się inne opinie przedstawicieli tak zwanego kolektywnego Zachodu. No ja zadaję podstawowe pytanie, więc Zachód nadal uważa, że broń jądrowa teraz jest we właściwych rękach. Pawle?
I tak to wygląda na Zachodzie, a w naszym raporcie chyba uda nam się przedstawić spojrzenie na sprawę Prigożyna z jeszcze dalszych terenów razem z nami, w łączności. Co prawda nie bezpośrednio w studiu, a na to liczyłem, ale nie udało nam się dzisiaj tego zrealizować, ale może to wkrótce nadrobimy. Jest Justyna Rudnicka, gospodarz studia Radia Wnet w Kazachstanie i autorka audycji Step by Step. Dzień dobry, Justyno.
Dzień dobry, cześć, cześć.
Bardzo się cieszę, że jesteś w raporcie z Kijowa. Kazachstan, chociaż jest daleko, to oczywiście na to, co działo się w Rosji, reagował i reaguje. Jak wiemy o tej rozmowie Tokajewa z Putinem, podobno Tokajew nie chciał pomóc Putinowi. Co wiesz ty, co się mówi w Kazachstanie o tej sprawie Prigożyna? Jak to wygląda z tej perspektywy?
No, to było dla mnie bardzo ciekawe, bo zazwyczaj te informacje dotyczące na przykład różnych działań w Rosji nie pojawiają się na tych portalach informacyjnych głównych. Tam ludzie po prostu korzystają z Telegrama, prawda, bo jak wiemy, to jest utajnione i te informacje zbierają właśnie stamtąd. A tutaj pierwsza informacja, jaka się pojawiła, to pojawiła się informacja o ogłoszeniu ambasady Kazachstanu w Rosji. I właśnie ambasada napisała i to się pojawiła ta informacja na tych wszystkich takich ważnych portalach o tym, żeby Kazachowie powstrzymali się od odwiedzania tych terenów, regionów Rosji graniczących z Ukrainą i żeby wszyscy obywatele przebywający na terenie Federacji Rosyjskiej zarejestrowali się w ambasadzie Kazachstanu w Rosji. Więc pierwsza taka informacja to była informacja właśnie o tym, że dbamy o was, nasi obywatele, i wy tam też, którzy jesteście, a jak wiadomo, Kazachów w Rosji jest też bardzo dużo, wy zadbajcie o siebie. I potem też pojawiła się ta informacja, która zresztą pojawia się w programie specjalnym, że Tokajew porozmawiał z Putinem i Tokajew jako dyplomata, właśnie tak wcześniej rozmawiałam ze znajomym, ciekawe co powie Tokajew, on powiedział, no Tokajew jest dyplomatą i rzeczywiście jak to dyplomata powiedział, że właśnie to jest wewnętrzna sprawa Rosji i że oczywiście porządek konstytucyjny, praworządność są niezbędnym warunkiem utrzymania prawa i porządku w kraju, bo chodzi o bezpieczeństwo społeczeństwa, no ale jednak nie powiedział, że Kazachstan jest gotowy tam Rosji pomóc i wprowadzać na przykład swoje wojska. Ale mam taką ciekawą informację z wczoraj, ponieważ pojawiła się informacja o tym, że Łukaszenko rozmawiał telefonicznie z Nazarbajewem, czyli z byłym prezydentem Kazachstanu, z tym tak zwanym pierwszym prezydentem Kazachstanu, który obecnie właściwie nie pełni żadnej politycznej funkcji, jest taką ikoną i który też tak naprawdę sprawił, że Tokajew wyszedł na to stanowisko, na którym teraz jest, a później jakby Tokajew się troszkę od niego odwrócił, ponieważ jakby pozbawił go tych wszystkich stanowisk, które które Nazarbajew miał. I teraz nagle pojawia się informacja, że Nazarbajew rozmawiał właśnie z Aleksandrem Łukaszenką, czyli z takim swoim sojusznikiem, prawda? No bo to są panowie z tego samego obozu. I pojawiła się informacja o tym, że właśnie rozmawiali o polityce obu krajów, tak? Więc od razu MSZ Kazachstanu skomentowało tę informację i to się pojawiło właśnie na portalach, więc to też jest ciekawe właśnie w Kazachstanie. Ja znalazłam informację już z komentarzem MSZ, nie z tym, z tym, że właśnie co tam się zdarzyło, tylko już z komentarzem, czyli domyślam się, że ta pierwsza informacja była właśnie gdzieś tam podawana tak nie tą oficjalną drogą. No i tutaj właśnie MSZ Kazachstanu skomentowało to w ten sposób, że o stosunkach kazachsko-białoruskich mogą rozmawiać tylko urzędujący prezydenci właśnie, że no właśnie w ten sposób, tak? Czyli, że ta sytuacja międzynarodowa, sytuacja w regionie, stosunki białorusko-kazachskie, to jest jednak tutaj sprawa i działka Tokajewa. No, więc też taka bardzo ciekawa sytuacja, że coś tam się dzieje jakby pod spodem, no i do głosu dochodzi przeszłość, prawda? Przeszłość i ta przyjaźń tych właśnie panów z tego dawnego sowieckiego obozu, ale jak widać, Tokajew chce prowadzić politykę zupełnie, a przynajmniej w części, w większości inną.
Swoją drogą Łukaszenka chyba tworzy jakiś klub politycznego emeryta. To ciekawa bardzo informacja. W ogóle są ciekawe informacje z Kazachstanu i dlatego zapraszam Państwa do słuchania audycji Step by Step, ale mam nadzieję, Justyno, też, że odwiedzisz najbliższy program wschodni i wtedy porozmawiamy jeszcze o innych tematach, między innymi kwestiach językowych. Bardzo dziękuję Ci za informację o tym, jak ta sprawa jest postrzegana właśnie w Kazachstanie.
Jest, też bardzo dziękuję.
Jest godzina 9:51.
Raport z Kijowa.
Raport z Kijowa. Wracamy do studia Radia Wnet na krakowskim przedmieściu w Warszawie. I proszę Państwa, wracamy do przerwanej rozmowy, bo taka się wtedy jeszcze nie była przerwana, przynajmniej na początku. W piątek zaczęliśmy rozmawiać z Konradem Mędrzeckim o tym w piątek, a może w czwartek to było nawet, o Twoich refleksjach z pobytu na Ukrainie, z tego wyjątkowego wyjazdu między Wschodem i Zachodem. Mieliśmy go dokończyć w programie wschodnim w sobotę, ale zamiast dokończenia rozmowy, to rozpoczął się bunt Prigożyna i z Konradem się tylko minęliśmy. Konrad wychodził po swojej audycji, a ja wbiegałem i zaczynaliśmy audycję specjalną i później tylko mogliśmy się wymieniać uwagami na temat tego, co się dzieje na terenie Federacji Rosyjskiej. A przecież obiecaliśmy Państwu, że powrócimy do tej refleksji pomiędzy Zachodem i Wschodem. Zaczęliśmy opowiadać o Twoim wyjeździe, pojawiły się Czerniowce, pojawił się nawet już Lwów, pojawiły się też te Twoje opowieści o rozmowach z Twoimi przyjaciółmi, z ludźmi, którzy nie są w tej sferze militarnej na co dzień, nie w tym obszarze, o którym cały czas opowiadamy, ale w sferze artystycznej, ale wojna ich też dotyka.
No właśnie, to będzie taki raport z Czerniowców, powiedzmy, w ramach raportu z Kijowa, bo większość czasu, jaki spędziłem na Ukrainie, spędziłem właśnie w Czerniowcach, mieście, którego właściwie nie dotykają wydarzenia wojenne w tak bezpośredni sposób. Są co prawda alarmy, ale to są alarmy, które jakby ludzie w ogóle ignorują. Nikt nie zwraca na nie uwagi. Moi przyjaciele, pozdrawiam szczególnie Elenę, artystkę świetną, tancerkę i aktorkę, a także Wowę, wspaniałego grafika i też twórcę świetnego. Nie wiem, czy Państwo widzieli taki sławny film Pamfir. On w Cannes zawojował jury i publiczność i Wowa zrobił maski do tego filmu. No i spotkałem się z niestrącznie właśnie w Czerniowcach z nimi. Mieszkałem u nich i oni, proszę Państwa, no, żyją inaczej. Zupełnie nie ma tam w ogóle Czerniowce. To jest takie miasto, do którego bardzo wielu Ukraińców, jak mi powiedziano, przyjechało z innych regionów Ukrainy dotkniętych wojną i no po prostu tam na przykład prowadzą swoje interesy, przyjechali i No i tam jest stosunkowo spokojnie. A to jest nieprawdopodobne miasto, bo to jest miasto wielu kultur. To już jest blisko Mołdawii, ale sama architektura jest nieprawdopodobna. No to ja nie wiem, czy ja to wszystko zdążę zrobić, żeby tu powiedzieć, ale to może będzie jeden z na część. Ale to jest miasto z jednej strony austro-węgierskie, jeżeli chodzi o architekturę, z drugiej strony rumuńskie, bo tam się zmieniały, także są na przykład nieprawdopodobne takie kontrasty. Jest wspaniała kamienica, taka jak w Wiedniu, a później jest taka jak w Bukareszcie i one się dotykają i to jest zupełnie taki kontrast nieprawdopodobny. Przecudowne cerkwie, no przecudowne cerkwie, taka sławna katedra świętego Mikołaja z takimi krzywymi, to pewnie państwo będą w stanie znaleźć, z takimi krzywymi cebulami, czyli z tymi kopułami, nazywamy je cebule. Ja zresztą tę nomenklaturę zaczerpnąłem od znawców cerkiewnej architektury w Polsce, ale bardzo uśmiech wywoływał duży. Oni bardzo się śmiali, Ukraińcy, jak ja mówiłem, o cebule, jakie ładne cebule. No i tak, no i te Czerniowce właśnie takim swoim rytmem, no powiedzmy, niewojennym żyją, generalnie rzecz biorąc, chociaż muszę powiedzieć, że jak się zaczyna rozmawiać głębiej, to na przykład Wowa opowiadał mi, nagle mu się w oczy zaczęły szklić, bo okazało się, że jego brat jest w Bachmucie na pierwszej linii frontu i widziałem, że dotknąłem. On zresztą jest mężczyzną, który nie może, bo ja jakby w swojej tak ekspresji powiedziałem: Wowa, no to przyjedź tutaj, zorganizujemy coś w ogóle do Polski. On powiedział, to jest niemożliwe. Ja jestem w takiej sytuacji, że tak powiem, że mnie nie wolno wyjechać. No, więc się okazują takie rzeczy. Nieprawdopodobne też spotkania na ulicy, bo ja na przykład zagadałem z cudownymi starszymi paniami, kupowałem kwiaty na właśnie Olgi Kobylańskiej. To jest takie Monte Cassino, powiedzmy, w Czerniowcach, bo tam życie kwitnie i kawiarnie i tak dalej. I na tej Olgi Kobylańskiej ulicy, to znana pisarka i poetka ukraińska, spotkałem...
Musiało być to wyjaśnienie po interwencji Wojtka Jankowskiego.
Tak, musiało być. Tak, bo ja tak szybko, ekspresyjnie, to myślę, że się umawiali na Kobylański. Na przykład z moimi przyjaciółmi Ukraińcami, co oczywiście jest takim skrótem, myślałem. Natomiast spotkałem trzy panie, które sprzedawały kwiaty, no i one zorientowały się, że ja jestem z Polski dość szybko i jedna z nich zaczęła mówić: ja jestem Polką, mój ojciec jest Polak, ja nie mówię ani słowa po polsku, moja matka jest Polka, ja tu jestem w Czerniowcach od wielu lat. Zrobiliśmy miśki sobie, no i było to nieprawdopodobnie przyjemne przeżycie. W ogóle stosunek do Polaków rewelacyjny. Wszyscy, jak ja się mówiłem, że jestem z Polski, że tak powiem, takie uczucie, że jesteśmy z nimi, to strasznie podbudowuje. No, każda rozmowa była wspaniała. Wspaniałe, no tam jest miliony rzeczy. Wspaniałe muzeum, właśnie tam przy ratuszu, takim wielkim, pięknym, białym ratuszu. Bardzo dużo jest flag ukraińskich, bardzo wiele jest billboardów, jakby takie podnoszących na duchu, ale i też piękne muzeum, gdzie się wchodzi, gdzie właśnie przy samym ratuszu jest Muzeum Sztuki w Czerniowcach. Obejrzałem je bardzo dokładnie, wspaniałe. Od ikon z XII-XIII wieku po współczesną sztukę ukraińską, a także po taką ludową. Wspaniałe kijmy, stroje ukraińskie, świetne. Bardzo piękne muzeum zaraz przy tym. No i jeszcze muszę powiedzieć na koniec o dworcu, z którego wyjeżdżałem, bo to cudowny dworzec jest w Czerniowcach. On jest takim zabytkiem takiej kultury lokalnej, no i może nie jest na pierwszych stronach wszystkich gazet, ale jest przeuroczy, naprawdę. I tam wsiadłem do pociągu na trasie Czerniowce, Lwów, przez Kołomyję i Iwano-Frankowsk. Wspaniale się jedzie, 4,5 godziny, to był pośpieszny pociąg, bardzo przyjemny, chociaż te siedzenia takie, no ciasne, muszę powiedzieć, ciasne były, no ale to była naprawdę cudowna, ja bardzo pozdrawiam Czerniowce i moich przyjaciół, zwłaszcza Elenę i Wowę, u których mieszkałem, i bardzo, bardzo wielkie całusy śle.
Uśmiechnięty i cały w emocjach Konrad Mędrzecki, szef naszej kulturalnej redakcji, kulturalnej kuchni. Tak pięknie opowiada o tym swoim wyjeździe. Może dobrze, że w tym naszym raporcie wojennym pojawiło się trochę tego pozytywnego elementu. Czekał i czeka pewnie Artur Żak, bo liczył, że powiesz coś o Lwowie i wtedy by na ciebie nakrzyczał, że nie powiedziałeś, że jesteś w Lwowie i to by był taki drobny element pretensji. Musimy też powiedzieć, że gdy mówisz Czerniowce, to mamy w głowie też Joannę Rawik, naszą redakcyjną koleżankę, która w Czerniowcach się urodziła. Ponieważ nasz czas się już kończy, Konradowi bardzo serdecznie dziękuję i oddaję głos wiadomościom. Jakub Duszak już jest w studiu. Żegna się Paweł Bobołowicz. Do usłyszenia.